Kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Kłaniam się Państwu nisko w poniedziałek o poranku, a naszym gościem jest dzisiaj poseł Prawa i Sprawiedliwości, poznański poseł Bartłomiej Wróblewski. Dzień dobry, kłaniam się Panie Pośle.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Zapytam o personalia najpierw, bo trochę mamy giełdy nazwisk. Piotr Wawrzyk jest kandydatem na rzecznika praw obywatelskich. To Pan miał być tym kandydatem Prawa i Sprawiedliwości obozu Zjednoczonej Prawicy, tak się mówiło. To zawód? Czuje Pan trochę? Czy jakby spodziewał się już Pan, że Pańska kandydatura jest przeszłością?
Znaczy, to były spekulacje, tak jak spekulacjami są informacje, że miałbym być wojewodą wielkopolskim. O to pytała mnie Telewizja Polska w zeszłym tygodniu.
Wszyscy to pytają.
Ja nigdy nie komentuję spekulacji. Piotr Wawrzyk jest profesorem, jest wiceministrem, osobą dobrze przygotowaną do pełnienia wysokich funkcji państwowych.
A mieliście ze sobą kontakt? Bo no to tak trochę dla mnie anonimowa postać. Pan nie jest anonimowy, przynajmniej tutaj w Wielkopolsce.
Ja pana profesora Piotra Wawrzyka znam. Nie mogę powiedzieć, że się przyjaźnimy, ale na pewno się kolegujemy. Wielokrotnie konsultowaliśmy się w sprawach z pogranicza prawa i dyplomacji. Także kilka razy rzeczywiście panu ministrowi w jakichś sprawach doradzałem.
Przeczytałem, że zajmuje się prawami człowieka w MSZ i też robił to w pracy naukowej. Czyli teoretycznie jest to człowiek, który ma papiery do pełnienia tej funkcji.
Tak jak powiedziałem, jest naukowcem, jest profesorem uniwersyteckim.
No tak. Pan też miał papiery i też wydawało się, że pan będzie dobrym kandydatem.
Dziękuję za dobre słowo. Także pan profesor tutaj, myślę, spełnia wszystkie wymagania ustawowe i tak jak powiedziałem, ma dobre przygotowanie. Jest też osobą, która już sprawowała wysokie funkcje państwowe. Więc także od strony takiej organizacyjnej.
Pytanie, czy Senat się zgodzi na jego kandydaturę, no bo jednak jest mimo wszystko kandydatem Zjednoczonej Prawicy, a to teraz chyba nie jest najlepszy czas na koncyliację, bo się po prostu polityczna kłótnia nie kończy.
No to jest oczywiście zasadniczy problem, że kandydat na rzecznika praw obywatelskich musi uzyskać zgodę Sejmu i Senatu, a w związku z ostrym poziomem politycznym musi przynajmniej zaskarbić sobie przychylność części opozycji. To jest duże wyzwanie, ktokolwiek tym kandydatem by nie był.
Panie pośle, ja wiem, że pan mi nie zdradzi żadnego nazwiska, ale zapytam inaczej. Poznamy do końca roku wojewodę wielkopolskiego?
To nie jest pytanie do mnie, to jest pytanie do pana premiera Mateusza Morawieckiego.
No, ale macie różne polityczne kanały.
Na pewno trwają intensywne konsultacje. Myślę, że szybko poznamy nazwisko wojewody wielkopolskiego, choć nie mogę panu podać daty. Natomiast dla wszystkich osób, które by zastanawiały się, czy nie wpływa to na działalność urzędu, co do zasady nie wpływa. Cały czas w pracy są wicewojewodowie wielkopolscy, pani Niestrawska i pan Bieniek, a więc urząd wojewódzki funkcjonuje normalnie.
A co do zasady pan zostaje w ławach parlamentarnych?
To jest rzecz oczywista. No, bardzo rzadko zdarza się, żeby z funkcji posła ktoś rezygnował i zostawał wojewodą. No, mandat jest jednak ważniejszą rzeczą.
Panie pośle, to porozmawiajmy o tym, co pod koniec ubiegłego tygodnia wydarzyło się w Sejmie, czyli przyjęcia budżetu. I najpierw jest dobra wiadomość dla Wielkopolski, bo znalazły się pieniądze między innymi na budowę Centralnego Szpitala Klinicznego w Poznaniu.
No tak, 65 milionów, o czym zresztą pisałem w zeszłym tygodniu na moim profilu na Facebooku. To jest pierwsza duża transza wieloletniego programu budowy szpitala. Szpital będzie kosztował łącznie 500 miliardów. Przez całą poprzednią kadencję trwały starania o to, żeby zapadła ta korzystna dla Poznania decyzja. Także w tych pracach uczestniczyłem, zresztą tak jak wielu innych posłów z Poznania, z Wielkopolski, pan poseł Dziuba, Czarnecki, pani poseł Emilewicz. Był duży sukces, że to się ostatecznie zapadła ta decyzja. No i teraz realizujemy i będziemy konsekwentnie to realizować. Na początku tej kadencji powołałem parlamentarny zespół do spraw budowy tego szpitala na wypadek, gdyby pojawiały się jakieś problemy właśnie związane z tymi wysokością dofinansowania w kolejnych latach, no ale wszystko...
W kolejnym roku jest bodajże 100 milionów złotych przewidywane.
Tak, niemal 100 milionów złotych w kolejnym roku, także to finansowanie jest duże i Poznań dzięki tym decyzjom, dzięki tej pracy będzie miał najnowocześniejszy szpital.
Ten szpital był także zapowiadany w kampanii wyborczej, więc to pewnie nie jest niespodzianka. Natomiast opozycja mówi, że to nadal jest za mało, jeżeli chodzi o Wielkopolskę. Zgłaszała poprawki. Sama Platforma zgłosiła poprawki na łączną kwotę ponad miliarda złotych. Posłanka Lewicy Katarzyna Kretkowska zgłosiła 20 indywidualnych poprawek do budżetu. Wszystkie zostały odrzucone jednym kliknięciem. Mówią, tak się nie robi.
To znaczy po kolei. Pierwsza rzecz to taka, że jeszcze wracając do zintegrowanego szpitala klinicznego, obiecywaliśmy to w kampanii wyborczej i dotrzymujemy. No tak jak zresztą w wielu innych sprawach, dotrzymywanie obietnic jest znakiem rozpoznawczym Zjednoczonej Prawicy. Jeśli chodzi o poprawki zgłoszone przez opozycję, no to wiadomo, że nie jest to działalność bardzo poważna. Po pierwsze dlatego, że kwoty i cele bardzo często nie mieszczą się w celach, które stawiane są budżetowi państwa. Jeśli chodzi o kierunki finansowania, to zwykle były inwestycje samorządowe. No a druga sprawa, to jest kwestia współpracy, porozumienia, szukania budowania koalicji wokół ważnych tematów. Tak jak się orientuję, to ze strony...
Nie pukali do was posłowie opozycji?
Ze strony Platformy Obywatelskiej, która jest tutaj największą partią w naszym regionie, przez te ostatnie lata praktycznie takich zabiegów nie było. Trudno się dziwić, że wtedy jest trudniej, że jest trudno o jakieś porozumienie. Natomiast można powiedzieć o kilku innych ważnych rzeczach, które się w tym momencie dzieją. Na przykład 8 milionów złotych udało się pozyskać dla Wielkopolskiego Centrum Onkologii na budowę nowego, na zakup nowego akceleratora.
To też postulowała Platforma, widzę w swoich punktach w ubiegłym tygodniu zgłoszonych jako poprawki.
To nie było potrzebne, dlatego że decyzja w tej sprawie zapadła jeszcze w listopadzie, a więc ten postulat był zrealizowany. Tutaj niejednokrotnie z panem profesorem Malickim, szefem WCO, spotykaliśmy się z panem ministrem Sławomirem Gadomskim, przekonując go zresztą także do innych rzeczy związanych z rozwojem wielkopolskiej onkologii, bo chodziło tutaj o to, aby przedstawiciel naszego regionu znalazł się w zespole, który pracuje nad strategią protonoterapii, czyli takiego najnowocześniejszej gałęzi radioterapii, którą chcielibyśmy mieć w Wielkopolsce. Zresztą tak się stało i pan profesor znalazł się w składzie tego zespołu. Także te działania, które konsekwentnie prowadzimy, mają konsekwencje.
Że jest dużo rzeczy, które i tak was powinny łączyć ponad politycznie, bo jest kwestia na przykład budowy Muzeum Powstania Wielkopolskiego. To jest jedna z poprawek zgłaszanych też przez opozycję. Natomiast była taka zapowiedź, że prawdopodobnie, że będzie dofinansowanie z budżetu państwa. Jest kwestia drogi S11 z Poznania w stronę Piły. Tu poseł Paszek na przykład zwraca uwagę, że nie widzi w budżecie tego typu inwestycji w tym kierunku idących, na które miały być ponadpartyjne.
Od razu odpowiadam, to jest jakieś nieporozumienie. Trwają prace projektowe na drodze S11. Zresztą dzisiaj będę mówił o tym na konferencji prasowej razem z panem posłem Tomaszem Ławniczakiem, czyli prezydium parlamentarnego zespołu do spraw budowy dróg ekspresowych S6 i S11. Akurat dzisiaj będzie konferencja, ponieważ w tym tygodniu będzie pierwszy wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla odcinka Obornickiego. A wkrótce, w ciągu kilku tygodni, na początku pewnie przyszłego roku, dla trzech kolejnych odcinków na drodze S11.
To coś się wreszcie zaczyna dziać, jeżeli chodzi o ten kierunek.
Dzieje się od 2017 roku, dlatego że wówczas udało nam się pozyskać 40 milionów i rozpocząć przez wiele lat nieprowadzone prace.
Tak, pamiętam tę rozmowę, pamiętam ten moment.
Związane z drogą S11. Także te prace posuwają się do przodu. Pieniądze na S11 potrzebujemy i one zostaną zapewnione, ale na rok 2023, bo wtedy będą się odbywały koniec 2022, 2023 roku.
Czyli odpowiada pan posłowi Paszczykowi, będą pieniądze, tylko jeszcze nie teraz, tak?
Znaczy pieniądze będą wtedy, kiedy będzie możliwość budowy, ponieważ pan poseł Paszyk i Polskie Stronnictwo Ludowe razem z Platformą Obywatelską nie zadbało o przeprowadzenie w poprzedniej dekadzie i na początku tej, która się skończyła, prac przygotowawczych, no to musieliśmy to zrobić dopiero po 2015 roku. Więc pieniądze będą potrzebne wtedy, kiedy będzie, pieniądze zostały zapewnione na prace projektowe, one trwają, natomiast pieniądze na samą inwestycję będą potrzebne od roku 2023.
Czy pan jest w stanie już w tej chwili sobie tę drogę zwizualizować, tak jak, wie pan, w Miśu na przykład trasa Łazienkowska, gdzieś tam widzi pan ją już oczami duszy, skoro dzisiaj będą te decyzje środowiskowe, przynajmniej do niektórych odcinków?
Jeśli będziemy, decyzje będą w najbliższych, pierwsza decyzja będzie właśnie w najbliższych dniach, czy ma być w najbliższych dniach. Natomiast ostateczne, wstępne, czy propozycje różnych przebiegów tras zostały opracowane w czasie tras projektowych. W ciągu najbliższego roku, półtora, zapadną ostateczne decyzje dotyczące przebiegu trasy S11 dla większości odcinków.
Panie pośle, krótko bardzo, ale to jest ciekawy temat. Pan kocha góry, ja kocham góry. Wiem, że spotkał się pan kilka dni temu z tą grupą na rzecz polskiego himalaizmu zimowego i przede wszystkim zdobycia K2 zimą, a teraz ruszyła tam Polka Magdalena Gorzkowska, która chce wyprzedzić wszystkich i wejść na K2. To jest realne? Jak pan myśli?
To są dwie różne rzeczy. Ja rzeczywiście od 2016 roku jestem zaangażowany w program Polski Himalaizm Zimowy i byłem członkiem Komitetu Organizacyjnego Narodowej Wyprawy, która 3 lata temu była. Ta wyprawa była spektakularna, odbiła się na całym świecie w związku z tą spektakularną akcją ratunkową na Nandze Parbat i uratowaniem Elizabeth Revol. I chcemy tę wyprawę powtórzyć kolejnej zimy, też w tej formie narodowej wyprawy. To jest wyprawa sportowa, natomiast wyprawa komercyjna, o której teraz jest mowa, ma jednak inny charakter.
Jest całkowicie prywatne jakby.
To nawet nie chodzi o kwestię prywatności, tylko raczej o to, że wspinający się będą używać dodatkowego tlenu. No, dziś w himalaizmie, jeśli mówimy o takim sportowym wejściu,
to bez tlenu.
Stawia się na wejścia.
Chociaż Gorzkowska na Manaslu i bodajże na Makalu weszła bez tlenu, jeżeli dobrze zarejestrowałem. Ma szansę, to tylko tak bardzo krótko.
Na pewno należy życzyć wszystkim, także pani Gorzkowskiej, tego, żeby się jej udało. Aczkolwiek jest to wielkie wyzwanie. Jest to ostatni zdobyty zimą 8-tysięcznik.
I potworna zima, jak to mówił Jerzy Kukuczka. Zima to piekło.
Potworna zima
to
i warunki na K2, warunki w Karakorum są bardzo surowe, ale prawda jest taka, że trwa wyścig. Kto pierwszy zdobędzie ostatni niezdobyty.
I oby to byli Polacy. A Magdalenie Gorzkowskiej życzmy, tak jak każdemu himalaiście, tylu samo wejść, ilu zejść z góry, bo to jest najważniejsze. Poseł Bartłomiej Wróblewski, Prawo i Sprawiedliwość, był gościem porannej rozmowy Radia Poznań. Dziękuję, kłaniam się. Dobrego dnia.
Bardzo dziękuję, dobrego dnia.
Kluczowy temat.